Wolność to najczęściej wypowiadane słowo dzisiaj. Na koniec jeszcze będziemy się modlić o nasz naród, ale w wielu miejscach odbywa się uroczystość upamiętnienia stulecia zakończenia I wojny światowej. Bo właśnie tego dnia, 11 listopada, nastąpiło zawieszenie broni po wieloletniej krwawej wojnie. Dla nas Polaków to szczególnie radosny czas, szczególnie radosny moment. Po wielu latach rozbiorów Polska znowu zaistniała na mapie Europy. Z drugiej strony obchody przypominają nam o cenie, jaką trzeba było zapłacić za wolność, którą dzisiaj się cieszymy. Myślę, że każdy z nas, gdyby gdzieś tam troszeczkę więcej poszukał w swojej historii, historii swojej rodziny, znalazłyby się imiona, nazwiska twoich bliskich, którzy zginęli. Czy w pierwszej wojnie, czy w drugiej wojnie, czy w jakichkolwiek innych okolicznościach. Na jednym z pomników na cmentarzu wojennym umieszczono inskrypcję takiej oto treści. Wolność narodu krzyżami się mierzy. Zapewne autor miał na myśli krzyże wyznaczające miejsce pochówku poległych żołnierzy. Wielu, często młodych ludzi w walce o wolność narodu zapłaciło najwyższą cenę, cenę życia. Bo wolność narodu krzyżami się mierzy. A czym mierzy się duchową wolność? Czym mierzymy duchową wolność? Apostoł Paweł napisał tak w liście do Galacjan, 5 rozdział, 13 werset. Bo wy, mówi o nas, do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie żądzy cielesnej, ale służcie jedni drugim w miłości. Co Paweł miał na myśli, pisząc, że zostaliśmy powołani do wolności? Czym jest duchowa wolność? Dlaczego Paweł ostrzega nas w tym fragmencie przed pozorną wolnością? Pod pozorem tej wolności, czyli stwarzanie pewnego rodzaju pozoru. Aby docenić głębię, pełnię tej wolności, musimy zrozumieć, czym jest zniewolenie. Czym jest zniewolenie człowieka? Myślę, że najlepszą, najbardziej zwięzłą, czytelną odpowiedź znajdziemy w Bożym Słowie w liście do Efezjan, 1 rozdział i 2 rozdział. Apostoł Paweł tak oto napisał. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. Napisał to do chrześcijan, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak i inni. Patrząc na ten fragment, co możemy powiedzieć o duchowym zniewoleniu? Po pierwsze, Boże Słowo odkrywa, kto jest tyranem. Kto jest tyranem człowieka? Władca, który rządzi w powietrzu. Duch, który działa teraz w synach opornych. A więc Biblia nie okrywa tajemnicą, kto jest wrogiem człowieka, kto jest tyranem człowieka, kto za wszelką cenę dąży do tego, aby go zniszczyć, aby go zniewolić, aby go upodlić tym, kimś jest szatan i jego zastępy. Często o tym zapominamy, że żyjemy w świecie duchowym. I to nie jest tylko świat dobry. Bóg jest dobry, Boże Słowo mówi. Bóg jest duchem, Bóg jest dobry. Jest mnóstwo aniołów, którzy go otaczają, którzy są wierni Bogu, ale jest też powstała rebelia i pewien system w duchowej rzeczywistości, który jest wrogi człowiekowi, który doprowadził człowieka do upadku. Po drugie, Boże Słowo odkrywa, w jaki sposób człowiek jest trzymany w niewoli. Czytamy, że poprzez grzech, który mieszka w naszych członkach. Żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów. Wiecie, to są bardzo twarde słowa, bo to sprowadza człowieka do takiej zwierzęcości. Zwierzęta tak żyją, aby ja zaspokoić swoje potrzeby, a czasem podziwiam, bo można znaleźć o wiele piękniejsze zachowania niż u człowieka. Zwierzę zabija tylko, żeby zaspokoić potrzeby. Człowiek zabija czasami, żeby zaspokoić ambicje albo po prostu, bo tak chce. I trzecia rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, czytając ten fragment, to użycie czasu przeszłego dokonanego. Paweł mówi, umarliście, nie umieracie. Chodziliście, nie chodzicie. Żyliśmy, nie żyjemy. Byliśmy, nie jesteśmy. Dlaczego? Warto sobie zadać to pytanie. Odpowiedź znajdujemy troszeczkę niżej, w liście do Efezjan, 2:5. I znów Paweł powołuje się w ten sam sposób, jak zaczynał 1. I nas, którzy umarliśmy, czyli odwołuje się do 1, przez upadki ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Musimy sobie jasno powiedzieć, że krzyż poprzedza zmartwychwstanie. Gdyby Jezus nie umarł na krzyżu, nie byłoby potrzeby zmartwychwstania, tak? Być może byśmy Go dzisiaj zaprosili na nabożeństwo. Panie, przyjdź do nas dzisiaj. Ale Jezus umarł na krzyżu. Został złożony w grobie i był tam przez 3 dni. Ale 3. w cudowny sposób, tak jak Bóg obiecał w Bożym Słowie, został wskrzeszony z martwych. I często jako chrześcijanie patrzymy na krzyż. I patrząc na krzyż widzimy nasze usprawiedliwienie. I mówimy tak, ta śmierć to jest zadośćuczynienie moich grzechów. Kiedy Jezus umierał na krzyżu, wtedy zapłacił za moje wszystkie winy. Wtedy spłacił mój dług wobec Boga, moją niesprawiedliwość, moje grzechy, moje upadki. Moje brudy codziennego życia. Ale Biblia mówi coś więcej. Biblia mówi o zmartwychwstaniu i zmartwychwstanie jest wielką tajemnicą. Bo Biblia mówi, że wraz z Nim. Kiedy Bóg wzbudził Chrystusa, kiedy Bóg nakazał, aby kamień został odwalony w cudowny sposób i być może tak przemówił, jak Pan Jezus przemówił do Łazarza. Powiedział, Jezu, Synu mój, wstań. Jezus wstał z martwych 3. Czytamy w Bożym Słowie, że 500 ludzi naraz Go widziało żywego. Mamy wiele świadectw w Bożym Słowie, a też i są świadectwa historyczne poza Bożym Słowem o zmartwychwstaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. A więc krzyż poprzedził zmartwychwstanie. Na początku zacytowałem inskrypcję, że wolność narodu krzyżami się mierzy. Duchową wolność wyznacza jeden krzyż. Tylko jeden. A jest to nie krzyż, który zaznacza, gdzie leży umarły. Tak? Zawsze się wbija krzyż, jakąś tabliczkę, imię, nazwisko, kiedy się urodził, kiedy zmarł. W przypadku żołnierzy można przeczytać, w jakim stopniu odszedł z tego świata. To jest wszystko. Może do jakiego pułku należał, może w jakiej walce brał udział, kiedy zginął. I to jest krzyż, który wyznacza miejsce. Ale ten krzyż, który zmienił duchową rzeczywistość, jest zupełnie inny. Bo to był rzeczywisty krzyż. To był krzyż, do którego zostały przybite ręce naszego Pana. To jest krzyż, do którego zostały przybite nogi naszego Pana. I tam wisiał, czytamy, przez 6 godzin. Umierał. I umarł. To jego ostatnie słowo, które wypowiedział, wykonało się. Bardzo lubię to stwierdzenie Pana Jezusa Chrystusa, bo za tym stwierdzeniem kryje się głęboka prawda. A więc tą duchową wolność wyznacza jeden krzyż. Krzyż naszego Pana Jezusa Chrystusa. I trzecia rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę w tym fragmencie, to również fakt, że Paweł tutaj używa czasu przeszłego dokonanego. Tak jak mówił o grzechach, kim byliśmy, co robiliśmy i tak dalej, tak teraz również czytamy o rzeczach, które się dokonały. Ożywił, nie ożywia, nie być może ożywi, ożywił. Tu jest stwierdzenie faktu. Druga rzecz, wzbudził, posadził, wskazuje, że Jezus Chrystus uczynił rzecz niesamowitą, czy Bóg w Jezusie uczynił rzecz niesamowitą. Bo czytamy o to, że wraz z Nim nas wzbudził i wraz z Nim nas posadził po prawicy swojej. W różny sposób to się tłumaczy, różne takie koncepcje spotykam. Niektórzy mówią, że to jest taka przepowiednia na przyszłość, ale gdyby to była przepowiednia, to powinno być napisane w czasie przyszłym, tak? Kiedyś Pan powróci, was posadzi. Biblia mówi o tym, że zasiądziemy do stołu z naszym Panem. Ale Biblia mówi o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi, że jesteśmy synami Bożymi w liczbie mnogiej. A więc to jest pewna rzeczywistość, która już jest, nie która będzie, która jest i która jest udziałem dzieci Bożych. Czym jest duchowa wolność? W drugim liście do Koryntian, 3:17 czytamy: a Pan jest duchem. A potem czytamy takie piękne słowa: a gdzie zaś duch Pański, tam wolność. Wiecie, zatrzymałem się nad tymi słowami i przez ostatnie dni rozmyślałem nad tym. Myślę sobie, Boże, co chcesz powiedzieć przez to słowo? A Pan jest duchem. A gdzie duch Pański? A gdzie duch Pański? Gdzie jest duch Pański? Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Bożą, że Duch Boży mieszka w was i że nie należycie też do samych siebie? Duch Boży jest w nas. On jest w tobie i we mnie. Każdy, kto się narodził na nowo z Ducha Bożego, stał się Bożą świątynią. I Duch Boży jest obecny w tobie. Duch Boży jest obecny we mnie. Wiecie, czytam czasami Stary Testament. Salomon zbudował świątynię, a potem składano ofiary, a potem czytamy, że chwała Pańska stąpiła na to miejsce, że nawet nie można było wejść do świątyni, zbliżyć się do niej. Każdy z nas jest taką świątynią. Miejscem Bożej obecności, Bożej chwały, Bożej mocy. A gdzie Duch Pański, tam wolność. To właśnie Jego obecność w twoim i w moim życiu prowadzi nas do wolności. Biblia, czy powiem bardziej dosadnie, Pan Jezus w Ewangelii Jana Ducha Świętego nazywa parakletos. Słowo parakletos to jest advocatus po łacinie, a jakby przetłumaczyć na język polski, to pocieszyciel, ten, który staje u boku, aby bronić, aby wspomagać. Właściwie słowo adwokat pochodzi od tego określenia. Czyli jest to ktoś, kto działa w twoim imieniu i na twoją rzecz, dla twojego dobra. Oto musisz stanąć przed sądem, ktoś cię fałszywie oskarżył, nie znasz się na tych przepisach, nie wiesz, jak rozmawiać, jak stawać przed sądem, jak się odnosić do sędziego, jak się bronić, ale wynajmujesz sobie adwokata. On wie, jak się to robi. I on skutecznie staje w sądzie i broni ciebie. Taki jest Duch Święty. Jest naszym parakletos, naszym adwokatem. Ewangelii Jana, 14 rozdział, 16 werset, czytamy takie słowa Pana Jezusa. Ja będę prosić Ojca, powiedział Pan Jezus, i da wam innego pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Wiecie, to są głębokie słowa. 12 jest z Jezusem, On jest ich parakletos. On troszczy się on ich chroni, on ich pociesza, on ich uczy, on ich napomina jak trzeba, on ich wysyła, robi takie zajęcia praktyczne. Jest ich nauczycielem, jest ich pocieszycielem, jest ich pewnie lekarzem. To on ich zaopatruje we wszystko, co potrzeba, mówi gdzie, co, jak. I ma świadomość, że już nadchodzi czas, kiedy opuści ten świat. I ma świadomość, że dla tych ludzi to będzie szok. I był. Czytamy w Ewangeliach, jak wielki to był szok, jak bardzo się rozproszyli po świecie, po okolicy. Ale on ich pociesza. Mówi, słuchajcie, ja muszę odejść, taki jest plan mojego Ojca, ale stanie się rzecz niesamowita. Ojciec pośle parakletos, pośle wam pocieszyciela. Teraz macie kogoś, kto jest z wami, ale nadchodzi czas, będzie tak, że on będzie w was, ten pocieszyciel, taki jak ja. On będzie was pocieszał. Inny pocieszyciel. Pan Jezus mówi, on będzie z wami zawsze, na wieki. To jest również ważne stwierdzenie. Bo czasami, wiecie, myślimy sobie, ciekawe, czy Duch Święty dzisiaj jest ze mną, tak? No bo wczoraj było tak, czy tak, bo nie miałem czasu na społeczność od pewnego momentu i być może się zasmucił, poszedł sobie, a ja tu teraz jestem sam. Ale Boże Słowo mówi, że Duch Święty jest z nami na wieki. To znaczy, że On będzie z tobą do końca twoich dni. Aż cię Pan zabierze. I On nie jest chimeryczny, nastrojowy, mówi, o, dzisiaj to nie mam przyjemności z tym gościem być razem. Boże Słowo mówi, że kto łączy się z Panem, jest z Nim jednym duchem. To jest obraz małżeństwa. Nie zawsze w małżeństwie jest wszystko tak, jakby się chciało. Ta sielanka na początku, potem następuje konfrontacja z życiem i nie zawsze jest tak, jakbyśmy sobie, czy jak sobie wymarzyliśmy na początku. Trzeba korygować pewne rzeczy, zmieniać, ale małżeństwo jest na zawsze. Jest związkiem na zawsze. I dobre małżeństwo przechodzi przez wszelkie burze, ostaje się. Bo to jest relacja, jest to związek na całe życie. I podobnie Duch Święty również zawarł z nami taki związek. Jest z nami, tylko to nie jest na poziomie fizycznym, ale to się dzieje na poziomie duchowym. Dobrą wiadomością jest to, że Duch Święty jest doskonały. Niedoskonały człowiek i doskonały Bóg. Jest w relacji. Boże Słowo Ducha Świętego nazywa Duchem Prawdy. W Ewangelii Jana 16:13 czytamy, lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. I to są słowa, które potwierdzają pewną prawdę dotyczącą naszej relacji z Duchem Świętym. Jego takim naczelnym zadaniem w naszym życiu jest wprowadzić nas we wszelką prawdę. Przed chwileczką czytaliśmy, że Bóg wraz z Chrystusem nas zbudził i wraz z Chrystusem nas posadził po prawicy swojej. Na co dzień nie pamiętamy o tym. Raczej kierujemy się naszą fizycznością. To ona decyduje o wielu naszych ruchach, naszych działaniach w codziennym życiu. I są rzeczy, gdzie nie potrzeba angażować Ducha Świętego, no bo do mycia zębów. Ale są decyzje, są postawy, są zachowania, które potrzebują wprowadzenia we wszelką prawdę. Biblia powiada, że wzbudził i posadził nas wraz z Nim. A więc jesteśmy w pewnej pozycji. I teraz mogę tego nie brać pod uwagę. Mogę żyć w przekonaniu, że no kiedyś tam może. Ale mogę powiedzieć, tak Panie, nie rozumiem tego do końca, ale przyjmuję to jako fakt w moim życiu. Że gdzieś w tej duchowej rzeczywistości już jestem. Już jestem. Już jestem. To jest niesamowite, bo Ewangelia Jana 8:32 czytamy: poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Ta rola Ducha Świętego jako naszego nauczyciela, jako tego, który nas wprowadza we wszelką prawdę, jest nie do ocenienia. To właśnie to dzieło wprowadza nas do wolności. Możemy mieć wrażenie, że jesteśmy w wolności, ale tak naprawdę, kiedy On nas wprowadzi we wszelką prawdę, kiedy te duchowe prawdy nie są tylko tutaj, ale przenikają nasze serce i stają się naszą rzeczywistością. Mówimy, tak jest. Wiecie, tak stanąłem sobie przed lustrem, powiedziałem, Boże, ile z tych rzeczy, które tutaj są, są w moim sercu. Znam większość fragmentów Bożego Słowa. Kiedyś robiłem sobie testy i ktoś tam przeczytał fragment i mniej więcej, nie wszystkie wiedziałem dokładnie, ale mniej więcej, gdzie co jest napisane. Z jakiej to księgi przynajmniej jest. Ale to jest tutaj. A Duchowi Świętemu chodzi o to, aby to było tutaj. Abym żył. Abym to uwzględniał w swoim codziennym życiu. Że właśnie tak jest. Chociaż moje oczy nie widzą, żebym siedział po prawicy Bożej. Moje oczy nie widzą, czy nie widziały, żebym został wskrzeszony wraz z Chrystusem. Ale Biblia tak oświadcza. I muszę dokonać wyboru, czy będę ufał Bożemu Słowu, czy będę ufał swojej cielesności, tak można powiedzieć. A więc to Duch Święty wprowadza nas we wszelką prawdę, która nas prowadzi do wolności. I trzecie pytanie, które postawiłem. Dlaczego Paweł ostrzega nas przed pozorną wolnością? Bardzo często spotykamy się ze złym zrozumieniem wolności. Mówię o wszelakiej wolności. Wolność jako swoboda, czy swobody robienia wszystkiego, na co ma się ochotę. Ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że to nie jest wolność. To jest swawola. Wolność ma swoje granice. Każda wolność ma swoje granice. I bardzo ładnie to widać na polu politycznym, gdzie próbuje się przesuwać granice, gdzie się próbuje lekceważyć granice chociażby drugiej strony. I wtedy zaczynają się dziwne rzeczy dziać. Myślę, że kiedy spojrzymy na historię naszego narodu, to przed rozbiorami właśnie tam przekraczano granice wolności. Źle ją rozumiano. Dlatego naród polski Tak myślę. Nie jestem specjalistą od historii, ale troszeczkę czytałem, troszeczkę się tym interesuję i w moim przekonaniu dlatego utraciliśmy wolność na tak wiele lat. Nie było, zabrakło rozsądku. I ten błąd może pojawić się w każdym obszarze. W twoim małżeństwie, w twojej rodzinie, w twojej relacji z dziećmi. To może się pojawić w pracy. To może się pojawić z twoim sąsiadem, że nie szanuje się pewnych granic. I zaczynają się problemy. Chrześcijanin może wpaść w jedną z dwóch pułapek takiej pozornej wolności. Biblia mówi o pobłażaniu ciał. Tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału. W jaki sposób mogę pobłażać ciału? Otwórzmy dwa miejsca z listu do Rzymian. Pierwsze jest Rzymian 6:15. Apostoł Paweł napisał tak. Cóż wtedy? Zadaję pytanie retoryczne. Czy mamy grzeszyć? Dobre pytanie dla chrześcijan, tak? Czy mamy grzeszyć? Dlatego, że nie jestem pod zakonem, lecz pod łaską. Paweł głosił w tamtych czasach, że Bóg usprawiedliwia człowieka nie z uczynków zakonu, ale na podstawie dzieła dokonanego w Jezusie Chrystusie. Niektórzy to opacznie zrozumieli i prowadzili życie pełne grzechu i rozwiązłości. Żyli zasadą, jestem wolny i robię, co uważam za słuszne. Bo już nie od tego, co robię, zależy moje zbawienie. Błędne myślenie. Drugie miejsce, Rzymian 6:1. Cóż więc powiemy? Czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Aha, skoro jestem zbawiony z łaski przez wiarę, to im więcej grzechów popełnię, tym lepiej, bo bardziej skorzystam z Bożej łaski. To jest tak jak, wiecie, szwedzki stół, tak? Idziesz i bierzesz. I im więcej zjesz, tym lepiej dla ciebie, tak? Więcej skorzystasz. I taki sposób myślenia był tych ludzi. Ale wiemy, w pierwszym i w drugim przypadku i takich miejsc jest więcej. Apostoł Paweł krzyczy, przenigdy! A więc jest troszeczkę inaczej niż ci ludzie myśleli. Pobłażanie ciału nie prowadzi do wolności. Kiedy idziemy na kompromis z naszą cielesnością, z grzechem, z pożądliwością, to nas nie prowadzi do wolności. To nas prowadzi w drugą stronę, do niewoli. I wtedy musimy zacząć budować pozory tej wolności. Jak tam się, bracie, miewasz? A Bogu, wszystko w porządku. A w sercu mówię, nie jest w porządku. Nie jest w porządku. W moim życiu mam kompromis z grzechem, z nieprawością. Druga skrajność jest zawarta również w liście do Galacjan. Tych miejsc jest więcej, ale nie ma czasu, żeby wszystkie omawiać. Dlatego odwołam się jeszcze raz do Galacjan 5:13. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności. Nie pobłażajcie ciału, lecz służcie jedni drugim w miłości. Ten fragment ma bardzo ciekawy kontekst. Zachęcam, abyście przeczytali w domu. Paweł rozprawia się tam z pewnym problemem, który był w zborze galackim. Była głoszona Ewangelia. Wśród pogan nawróciło się wielu ludzi. Założono podwaliny zboru, ustanowiono starszych, pierwsze nauki. Ludzie zaczęli rozwijać się duchowo. I w pewnym momencie pojawili się ludzie. tak zwani chrześcijanie pochodzenia żydowskiego. I ci ludzie przyszli i zaczęli ich nauczać. Mówicie, nie. Oczywiście Paweł wam bardzo fajnie powiedział, on jest super ewangelistą, ale wy musicie zrobić coś więcej. Wiecie, tu jest zakon. Zobaczcie, przecież Bóg tego nie unieważnił. To wszystko się obowiązuje i wy musicie to przestrzegać, bo w przeciwnym razie utracicie swoje zbawienie. No tak, nie musicie już składać baranka, bo baranek został złożony raz na zawsze, więc nie ma potrzeby ofiary za grzech, ale zakon was obowiązuje. Mężczyźni muszą się obrzezać i musicie się dokładnie nauczyć całego zakonu na pamięć. Musicie te wszystkie zasady znać od A do Z i wziąć się do pracy. Wtedy będziecie podobać się Bogu i On was zbawi. Wiecie, wielu słabych w wierze przyjmowało to. W zborze galackim zaczął się zamęt. Ale Paweł rozwiązał ten problem jednoznacznie. Galacjan 5:4. Bardzo mocne słowa. Odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. I dodaję jeszcze, wypadliście z łaski. Wiecie, zastanawiałem się nad tym fragmentem, myślę sobie, co Pan Bóg otworzył drzwi, wyprosił ich z Królestwa Bożego? Nie. Oni sami sobie zamknęli drzwi. Bo cóż czyni zakon w życiu chrześcijanina? Sprowadza go do cielesności. Panie Boże, dobrze, okej, w porządku. Wszystko już pamiętam, teraz się biorę do życia. I teraz będę starał się. Gdzie jest punkt ciężkości położony? Moja wola. Moja silna wola, tak? Jak ktoś ma silną wolę, to nawet może w jakimś tam procencie spełni te przykazania. Na pewne rzeczy przymruży oko, na pewne rzeczy pominie i całkiem to dobrze będzie wyglądać w jego oczach. Ale Bóg nas nie zbawił po to, żebyśmy teraz wypełniali zakon. Zakon wypełnimy, kiedy pozwolimy się prowadzić Duchowi Świętemu. Kiedy nawiążemy głęboką relację z Nim. Kiedy pozwolimy się wprowadzić we wszelką prawdę. Wtedy odkryjemy, że tak naprawdę my wypełniamy zakon. Bo zakon w czym się streszcza? Będziesz miłował Pana Boga i będziesz miłował bliźniego swego. Zakon się streszcza w jednym, w miłości. I kiedy zaczynamy funkcjonować w miłości, wypełniamy zakon, nawet nie wiedząc o tym. Kończąc, pozwolę sobie zacytować słowa zapisane w drugim liście Tymoteusza, 1:7. Piękne słowa. I z tymi słowami chciałbym was zostawić, abyście w najbliższych dniach myśleli o tym. Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy, miłości i powściągliwości, takiego trzeźwego myślenia. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni. Boże, co będzie jutro, pojutrze? Co będzie ze mną? Jak sobie z tym poradzę? Nie dał nam takiego ducha. Ten duch, który jest w nas, nie jest duchem bojaźni, ale jest to duch mocy. Tam jest użyte słowo dynamis, greckie słowo, od którego powstał, wiecie co powstało, tak? Te laseczki, które potrafią, jedna laseczka potrafi rozerwać skałę. Dynamit. Dynamit jest w nas. Ale jeśli nie buduje relacji, jeśli nie pozwalam Duchowi Świętemu, aby mnie wprowadzał we wszelką prawdę, jeśli to mnie nie doprowadzi do wolności, to jak ta moc może się uwolnić w moim życiu? Nie może. Jestem skazany na cielesność. Panie Boże, jestem taki mały, słaby, tak niewiele mogę, dziękuję Ci, że w ogóle stoję, że jeszcze mam taką niewielką ilość wiary, ale ciągle mam. Nasza cielesność nas o tym przekonuje. Ale kiedy zajrzymy do środka, do naszego serca i zobaczymy tam potężnego Ducha Świętego, który jest w nas, czy jest coś niemożliwego? Dał nam ducha mocy, dał nam ducha miłości. Dał nam ducha miłości. Miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego. Kiedy pozwalamy się prowadzić Duchowi Świętemu, ta miłość rozlewa się w naszych sercach. I tam, gdzie nawet nie chciałeś z gościem rozmawiać, bo już go masz powyżej uszu, nagle okazuje się, że masz miłość, masz cierpliwość, masz współczucie dla tego człowieka. I mówisz, jak to jest? Jak to jest możliwe? Jest, bo On jest w tobie. Jeśli tylko pozwolisz Mu przejąć kontrolę nad twoimi emocjami i myślami, jeśli pozwolisz się, aby On cię wprowadził we wszelką prawdę, to ciebie wyzwoli do zupełnie innego życia, ponadnaturalnego życia, które mamy w Duchu Świętym. I trzecia rzecz, o której apostoł Paweł mówi, to o powściągliwości. Powściągliwość. To jest taka umiejętność, której zazwyczaj jako ludzie nie mamy, takiej równowagi w życiu. On nas prowadzi do takiej właściwej równowagi. Bo przecież mamy jakieś potrzeby jako ludzie i zaspokajamy je. Ale jakże łatwo przekroczyć granice. I Duch Święty czuwa nad tym wszystkim i nas kształtuje od wewnątrz. I to, co może wydawało się jeszcze tak niedawno, że bez tego twoje życie będzie puste i nieszczęśliwe, dzisiaj mówisz, a właściwie, a po co mi to wszystko? To nie jest mi potrzebne do szczęścia. Mam to, będę się cieszył, będę tym żył. Niesamowite. Drodzy, patrząc z jakiegokolwiek punktu, jeśli narodziłeś się na nowo, jesteś szczęściarzem. Jesteś ubłogosławiony. W twoim życiu wydarzyło się coś, czego nie jesteśmy w stanie zrozumieć do końca. Już sam fakt, że Bóg cię nazwał, mówi, to moje dziecko. To moje umiłowane dzieci. I patrzy teraz z nieba i mówi, a, Józek jest, super. Zosia jest, o, Paweł jest. Jak ja się cieszę, że oni są. To wszystko dzieje się od środka, w twoim i moim duchu. Drodzy, zmartwychwstanie jest aktem jednorazowym, który wydarzył się raz na zawsze. Bóg nigdy tego już nie powtórzy. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa jest jednorazowym aktem. Jeśli Jezus powróci, a powróci, to w zupełnie innym celu. Już nie będzie brał krzyża na swoje ramiona. I to, co się wydarzyło, jest aktem jednorazowym, obejmującym mnie i ciebie. Tak naprawdę możemy powiedzieć, to jest twoje miejsce, to jest moje miejsce. I Duch Święty nas o tym przekonuje. Ale życie codzienne to proces. Proces uświęcenia. I Duch Święty wprowadza nas we wszelką prawdę. I to jest pewnego rodzaju procesem. Duch Święty wchodzi w coraz to nowe obszary twojego życia i je przemienia. Jeśli oczywiście współpracujemy. Bo jeśli mówimy, będę tu przestrzegał jakichś przepisów i poczekam, aż Pan powróci, to zamykamy proces. To jest współpraca. Tak jak w małżeństwie obie strony muszą chcieć, tak? I wtedy coś się zmienia. Jeśli tylko jedna strona będzie chcieć, a druga nie, to wisimy w próżni. Duch Święty chce. Wiecie o tym? Duch Święty chce. On jest gotów. Często my zawodzimy. Mówimy, może po wakacjach, może od nowego roku. Na razie mam tyle obowiązków, tyle spraw, nie mam czasu na sprawy duchowe. Ale wiele tracimy, bo nie jesteśmy świadomi, żyjemy w nieświadomości tego, kim jesteśmy. Kto jest w nas, dokąd zmierzamy tak naprawdę. Jakie jest dzieło przed nami do wykonania. Czy wiem, kto jest najbliższym moim przyjacielem? Wiecie, świadomie zadaję to pytanie. Nie wiem jak wy, ale czasami upłynie dzień, dwa i zapominam, że jestem świątynią Bożą, że Duch Boży mieszka we mnie. A Bóg zapewne chce, tak jak w małżeństwie, abyśmy o sobie pamiętali, abyśmy byli świadomi tego, że cokolwiek czynię, cokolwiek myślę, gdziekolwiek jestem, On jest ze mną. Jesteśmy razem, blisko siebie. Jest to najbliższy twój i mój przyjaciel, bo każdy inny może być obok ciebie, a ten jest w tobie. Czy to nie jest piękne? Czy pozwalam się wprowadzać we wszelką prawdę? Warto stanąć sobie przed Bogiem i powiedzieć, Boże, jak to wygląda? Czy jestem dobrym uczniem? Czy kiedy mówisz do mnie, ja słucham, przyjmuję, ufam? Czy raczej tylko wybieram to, co jest miłe dla mnie? A może w ogóle nie mam czasu? Jest tyle fajnych rzeczy na tym świecie. Może to odkładam na czas emerytury? Dobrze. Lepiej późno niż wcale, niektórzy mówią. Ale wtedy wiele tracimy z naszego życia. Jakże wiele tracimy z naszego życia. Jakże wiele niepotrzebnych trosk, cierpień. Czy żyję prawdziwą wolnością, czy żyję pozorem? To jest dobry test, który warto sobie zrobić. Czy naprawdę przed Bogiem, przed braćmi, siostrami powiedzieć, tak, żyję wolnością. To jest proces, jak powiedziałem. Ale na tą chwilę to wszystko, co Duch Święty dotyka, przemienia, poddaje się i pozwala Mu, aby to czynił. Współpracuje z Nim. A jeśli tak, żyje w wolności. Może jutro Duch Święty powie, wiesz co, w tym tygodniu rozpoczniemy nowy proces. Zajmiemy się tą sprawą w twoim życiu. I my ją zupełnie przemienimy. Ona będzie zupełnie inna, ale obiecuję ci, że będziesz szczęśliwy. Będziesz wolny. Na razie to tak sobie zamiotłeś do takiego ciemnego pokoju, tam zamknąłeś to sobie. Ale my to wyciągniemy i my z tym zrobimy porządek. I wtedy stwierdzisz na chwilę, nie jestem do końca w wolności. Tak, to jest ten proces. Ale kiedy pozwolimy Duchowi Świętemu przeprowadzić się, to kolejna sprawa w naszym życiu zostanie uporządkowana. Czy żyję w prawdziwej, czy w pozornej wolności? To jest ważne pytanie dla każdego z nas. Nie traćmy czasu. Nie traćmy czasu. Szkoda go. Ten, który jest w nas, jest większy od tego, który jest na zewnątrz. On jest w stanie poprowadzić nas, przemienić nas i uczynić nas podobnymi do naszego Pana.